Radiu Kraków Kultura, program Jak było naprawdę. Dobry wieczór Państwu, Mateusz Bożek przy mikrofonie. 1612, film rosyjski, który opowiada o czasach tak zwanej Wielkiej Smuty z początku XVII wieku, a także o wojnie polsko-rosyjskiej w latach 1609-1618. Konkretnie mówi o jednym z jej epizodów, czyli zdobyciu przez Polaków Moskwy, a potem wypędzeniu polskiej załogi z Kremla w 1612 roku. Poznajemy m.in. niejakiego hetmana Kibowskiego, w tej roli Michał Żebrowski. To polski szlachcic, który jest brutalny, bezwzględny, marzy o władzy na Kremlu, zrobi wszystko, żeby osiąść na tronie rosyjskim, morduje wszystkich prawowitych następców tronu, morduje cara, porywa Ksenię Godunowną, jedną z możnych rosyjskich, chce się z nią ożenić i w ten sposób utwierdzić swoją władzę. To miał być film edukacyjny, ale wyszedł film historyczno-przygodowy z elementami fantazy i sporo w nim kontrowersji. A jakich dokładnie i co w tym filmie nie zgadza się w ogóle z faktami? O tym porozmawiam z moim gościem Marcinem Gadochą z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, szanowni państwo.
Baśni, produkcja fantazy, legenda o cudach. Tak mówię o tym filmie.
Dokładnie tak. Film przynajmniej w takich założeniach miał być filmem edukacyjnym, filmem uzasadniającym, dlaczego pojawia się nowe święto, bowiem Rosjanie przecież już od dziesięcioleci byli przyzwyczajeni do tego, że świętuje się okrągłą rocznicę rewolucji październikowej. Borys Jelcyn dosyć szybko poradził sobie z tym problemem w kontekście, co zamienić, no bo nie za bardzo już po tych zmianach tutaj świętować rewolucję, natomiast coś musi być. No i padł pomysł, żeby świętować właśnie ten rok 1612 i to wypędzenie Polaków z Moskwy. Z tego, że problem jest taki, że no, naród rosyjski, to też nie jest wina narodu rosyjskiego, ale
mówimy
polityków,
oczywiście o Dniu Jedności Narodowej.
Dokładnie tak, mówimy tak o Dniu Jedności Narodowej. No, nie za bardzo wiedzieli, co to jest za święto i trzeba było to jakoś uzasadnić. No i stąd właśnie był pomysł na ten film. I film miał być, że tak powiem, filmem edukacyjnym. No natomiast, jak pan redaktor słusznie zauważył, jest pewną baśnią. Zresztą reżyser, kiedy czytałem z nim wywiad, nie chciał, żeby to był film tylko i wyłącznie historyczny. To miała być baśń, stąd te pewne elementy baśniowe w kontekście jednorożca, w kontekście snów, gdzieś oparte właśnie na tej kanwie historycznej.
Tak no właśnie, tutaj oparty na kanwie historycznej, no ale jeżeli chodzi o tą historię, no to też różnie ten film o tej historii opowiada. To zacznijmy od początku. O co chodziło tak naprawdę w tej Wielkiej Smucie i dlaczego doszło do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej? Film na samym początku cofa nas do 1604 roku i do postaci Dmitra Samozwańca.
Rosja wieku XVI, drugiej połowy wieku XVI to jest Wielkie Księstwo Moskiewskie z potężnym władcą Iwanem IV Groźnym. Po jego śmierci pojawia się jego syn Fiodor, który no, nie do końca jest pełnosprawnym władcą. Ma swojego zaufanego Borusa Godunowa, który cały czas stara się go gdzieś wspierać. Jak to bywa, w Wielkim Księstwie Moskiewskim pojawia się jeszcze młodszy brat Fiodora, niejaki Dymitr, który zostaje wzorem moskiewskim odesłany wraz ze swoją matką z Moskwy i najprawdopodobniej ginie gdzieś w niewyjaśnionych okolicznościach. Jak to bywa na wschodzie, legendy i baśnie szybko się tworzą. Okazuje się, że po śmierci swojego starszego brata władzę przejmuje Borys Godunów, natomiast pojawia się gdzieś legenda, mit, że Dymitr nie zginął. Cudownie ocalał i on będzie starał się tutaj dążyć do odzyskania władzy.
No to i ten Dymitr pojawia się w Polsce, na ziemiach Rzeczpospolitej.
Tak. I tu pojawia się pierwszy błąd historyczny, bo na początku dowiadujemy się, że to Zygmunt III Waza w tej pierwszej fazie wojny, w pierwszej fazie osadzania Dymitra Samozwańca na tron moskiewski jest tego patronem. A to nie jest do końca prawda, bo jeżeli popatrzymy sobie na rok 1604, to z całym szacunkiem Zygmunt III Waza miał wtedy większy problem w Inflantach. To jest czas, kiedy prowadzimy wojnę ze Szwecją. Jesteśmy jeszcze przed Kircholem, ale mamy Biały Kamień, Kokenhausen. To jest czas, kiedy tutaj głowa Zygmunta III Wazy skierowana jest na północ. Nie patrzy na wschód. Ta pierwsza część tych Dymitrat jest tylko i wyłącznie inicjatywą magnatów, szczególnie tutaj między innymi Jerzego Mniszcha. Natomiast król oczywiście o tym wie. Natomiast on w to nie angażuje się, bo ma inne problemy. Kiedy będzie druga wyprawa i będzie tutaj wsparcie drugiego, tak zwanego łże Dymitra Woratuszyńskiego, wówczas król aktywnie się zaangażuje, bo będzie miał w tym interes, ale to dłuższa sprawa. Skupmy się na samej postaci Dymitra I Samozwańca. Jest wiele teorii, kimżeż ten człowiek jest. Taka najbardziej popularna, która też przyjęła się w podręcznikach szkolnych, i że to jest biegły mnich, niejaki Gryszka Otrepnik. Magnaci mają znakomity pomysł na to, żeby go wykorzystać. Liczą na to, że Dymit, kiedy zostanie osadzony, będzie można liczyć na jakieś ziemie, jakieś zyski finansowe.
No i mamy lata 1604-1605, o których mówi nam na początku film. Rusza wyprawa, polscy szlachcice, polskie wojsko wspiera Dymitra. Wyprawa kończy się sukcesem, Dymitr zasiada na tronie.
Udaje mu się przejąć władzę, zostaje carem. Jednakże jak szybko zostaje tym carem, tak szybko przestaje rządzić, ponieważ zaraża sobie i Polaków, i mieszkańców Moskwy. Możni z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego podejmują bardzo szybką decyzję, by pozbyć się go z tronu. Zostaje zamordowany, zostaje pochowany, ale tutaj dla ludu moskiewskiego to mało. Później zostaje odkopany, zostaje wleczony po ulicach Moskwy, poćwiartowany, spalony i wystrzelony na zachód w kierunku państwa polskiego. Pojawia się nowy władca, Wasyl Szujski. Jednakże w międzyczasie następuje kolejny cud, ponieważ pojawia się cudownie ocalały po raz kolejny Dymitr II Samozwański.
No i dochodzimy do kolejnej Dymitriady, w końcu do wojny polsko-rosyjskiej. I tutaj poznajemy hetmana Kibowskiego. Tak jak wspomniałem, to jest brutalny człowiek, rządny władzy. To oczywiście postać fikcyjna, ale ja się zastanawiałem, czy on miał pewien pierwowzór. Bo kiedy na niego patrzyłem, to moje pierwsze skojarzenie hetman Aleksander Gosiewski, który brutalnie tłumił powstanie w Moskwie.
Tu mamy znowu pewien problem w kontekście historycznym, no bo w tym czasie mamy dwóch głównych hetmanów, dwa urzędy są nieobsadzone. Mamy hetmana wielkiego litewskiego, czyli Jana Karola Chodkiewicza, mamy Żółkiewskiego, czyli hetmana polnego polskiego.
No właśnie, a Żółkiewski koronnego. W ogóle się nie pojawia, jakby on nie istniał.
Dokładnie tak. No i pojawia się ten Gibowski i teraz nie mam zielonego pojęcia. Próbowałem się zastanowić, jaki był zamysł reżyserów i przede wszystkim scenarzystów w kontekście pojawienia się tej postaci. Być może wzorowano się na Gosiewskim. To jest jedyny w kontekście też i nazwiska i też jakby tutaj charakteru. Natomiast jest to postać typowo fikcyjna. Zresztą tutaj siostra Borysa Godunowa też niestety została tutaj dosyć brutalnie odarta w kontekście historii i też to, co ona robi i to, co jak ona działa i w kontekście jej historii, też nie ma nic jakby popartego w faktach rzeczywistych. Bo jej historia
no ona tak
była,
naprawdę jakby nie powinna być tam, gdzie jest. Ta historia jej się potoczyła inaczej, bo ona przecież dużo wcześniej, na kilka lat przed wydarzeniami, o których opowiada film, trafiła przecież do klasztoru.
Według jednych z przekazów niestety została najpierw porwana przez Dymitra I Samozwańca, została jego nałożnicą i później została właśnie odesłana do klasztoru. I w tym czasie, kiedy toczą się tutaj wydarzenia filmu 1612, ona powinna być w klasztorze, nie powinna być tutaj w ogóle uczestniczką tych wydarzeń. Scenarzyści nie odrobili lekcji historii. Szczególnie, że ta postać w historiografii rosyjskiej jest dosyć dobrze wyświetlona i zastanawiałem się, dlaczego to i tak to zrobiono. Natomiast kładę to w kontekście tutaj wizji artystycznej, bo tak tutaj w kontekście wizji artystycznej miało to wyglądać, w kontekście tego romansu, pojawienia się tych postaci bardzo fikcyjnych, no bo i sam Gibowski, no i sam Andrzejko też są postacie fikcyjne, które gdzieś mają obrazować pewien zamysł reżysera, scenografów. Natomiast z historią to nie ma niestety nic wspólnego.
No i to też nie było tak, że ona była jakby szantażowana przez Dymitra albo przez jakiegoś polskiego hetmana, który chciał zdobyć władzę w Rosji. Ale powiem szczerze, że ona życie no też nie miała lekkie, bo najpierw zmarł ojciec, potem straciła matkę, straciła brata, którzy zostali zamordowani. Była jeszcze konkubiną Dymitra Samozwańca, tak. Właściwie on ją po prostu zgwałcił. Później została odesłana do klasztoru. W 1610 roku, kiedy ten klasztor zaatakowały dokładnie tak wojska kozackie, no to znowu Ksenie, pozostałe zakonnice zostały zgwałcone. No nie miała łatwego życia. I to akurat, tak, tu tak. Akurat z tym filmem mogę się zgodzić, że łatwo nie miała.
Tak, to tutaj na pewno tak. Jest to postać tragiczna. Zresztą jak i los kobiet w tamtym czasie. To już jest inna kwestia. Natomiast w kontekście mikrohistorii pewne właśnie wątki i takie studia postaci też poszczególnych grup społecznych, to jest ciekawie zarysowane. Ten obraz tego społeczeństwa rosyjskiego w tamtym czasie jest dosyć w ciekawy sposób przekazany i też pokazanie, jak oni wierzą. Patrząc na to, jak źródła nam to przekazują, ci ludzie byli łatwowierni i w kontekście także religii. Całkiem inna była religijność. Ta religijność stała na bardzo, bardzo wysokim poziomie i dla nas to dzisiaj może być oczywiście intrygujące, niespodziewane, natomiast oni tak to rozumieli. Ta wiara była całkiem inna, bardzo głęboka.
Wróćmy jeszcze na chwilę do Kibowskiego, bo Żebrowski pytany o to, czy on gra złego Polaka w tym filmie, no bo umówmy się też, mimo że ten film nie miał być antypolski, tylko edukacyjny, to tak został mimo wszystko odebrany, wbrew temu, co chciał reżyser. I Żebrowski właśnie o to pytany odpowiedział, że tak, gram złego Polaka, ale cytując, nie tak złego, jak w rzeczywistości byli. To prawda?
Panie redaktorze, w każdym społeczeństwie są różni ludzie i na 100 przypadkowych ludzi 99 będzie bardzo porządny, a jeden znajdzie się ktoś, kto będzie miał bardzo wredny charakter. I tutaj z całym szacunkiem dla pana Michała Żebrowskiego nie generalizowałbym, tak? Bo oczywiście, że to jest ten czas, kiedy pojawiają się naprawdę nieciekawe postacie. To jest ten czas, kiedy na przykład święci triumfy formacja Aleksandra Lisowskiego. To jest niezmiernie brutalna. Pieśni o ich brutalności do dzisiaj w północnych Włoszech w tej kulturze ludowej są jeszcze pamiętane.
A w kontekście tutaj, Rosji, bo na przykład kiedy
W kontekście Rosji, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bo te wydarzenia, które nastąpiły w kontekście tego powstania antypolskiego, to nie jest tak, że myśmy sobie na to nie zapracowali. No właśnie tutaj polityka Gosiewskiego i innych Polaków, która traktowała mieszkańców Moskwy jako podludzi, dopuszczając się różnych przewinień, różnych złych rzeczy, no ten bunt mieszkańców nie pojawił się znikąd. Nie dlatego, że tylko byli Polacy i oni byli najeźdźcami i nikt tutaj nie zapraszał, jak pojawia się taka jedna scena w kontekście tutaj wysadzenia obozu Polaków, którzy oblegali jedno z miast. To nie było przypadkowe. Ta brutalność, to wykorzystywanie, traktowanie jak podludzi mieszkańców Moskwy, no musiało przynieść taki, a nie inny skutek.
No tak, bo przecież jeszcze polscy żołnierze pod nieobecność hetmana Gosiewskiego też niestety palili, mordowali, dokładnie grabili tak. I plądrowali w ogóle Moskwę.
Dokładnie tak. No traktowali to jako miejsce właśnie wzbogacenia się, tak więc, i traktowali tych ludzi jak podludzi, tak więc, ale to nie oznacza, że wszyscy, no bo były takie przypadki, był przecież przykład świętokradztwa i świętokradztwo tutaj spotkała sroga kara, chodziło to o zbezczeszczenie jednego z obrazów Matki Boskiej, obcięto mu ręce i potem go zamordowano, natomiast to i tak nie zmieniło tego nastawienia, tej próbowano, oczywiście mówię tutaj o hetmanach i o dowódcach, próbowano jakby odwrócić ten trend, natomiast no generalnie byliśmy źle postrzegani i sami sobie na to zapracowaliśmy. Natomiast ja daleki byłbym od generalizowania. Generalizowanie jest bardzo niebezpieczne, ponieważ do tego jednego worka, za przeproszeniem, wrzucamy wszystkich. Ale to też tak, to jest bardzo, ja staram się nie generalizować, to jest bardzo niebezpieczne.
Dokładnie,
tak uważam.
Zajęliśmy się jedną stroną, czyli naszą Polską, ale tego, czego film nie mówi. On właśnie opowiada o zwycięstwach Rosjan nad niewielkimi oddziałami Rzeczpospolitej. Pomija zupełnie sukcesy Polaków. Chodzi przede wszystkim o bitwę pod Kłuszynem z 1610
dokładnie
roku,
tak,
o której w ogóle nie ma mowy, a przecież Polacy odnieśli wtedy wielkie zwycięstwo, oddziały
Żółkiewskiego,
tak
no,
jest.
Zrobiły rzecz kapitalną.
No,
to
zwyciężyły
to,
przecież nad pięciokrotnie dokładnie większym tak przeciwnikiem, pięciokrotnie większą armią. I tutaj też się pojawia jeszcze jedna rzecz. Film pokazuje Polaków jako właściwie brutalnych rzeźników. Giną kobiety, giną dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o wojska rosyjskie, to tutaj Rosjanie są bardzo honorowi. Walczą jedynie z wrogą regularną armią, a nie między sobą. Ale zapomina się przecież o tym, że po obaleniu pierwszego Dymitra, samozwańca, Kreml spłynął krwią 500
oczywiście
polskich gości. Krew przelali Rosjanie. W 1610 roku, kiedy na trunie zasiadał Wasyl Szujski, to on przecież został obalony przez własnych bojarów, a nie przez
dokładnie
Polaków.
Tak. Dokładnie tak.
No i
dokładnie
też
tak
fałszuje ten film, i tutaj chyba największy mój zarzut, fałszuje morderstwa na Fiodorze Godunowie, bo on przypisuje to polskiemu hetmanowi Kibowskiemu, a to przecież zrobili sami Rosjanie.
Dokładnie tak. Tutaj jeszcze, panie redaktorze, ja tylko
mogę tak wymieniać.
Dokładnie tak. Możemy tutaj licytować w kontekście tych wydarzeń. Ja tylko wspomnę, wspomniał pan o tych gościach, ale też zwolennicy pierwszego Dymitra Samozwańca w liczbie około między 1500 a 2000 także zostali wymordowani w czasie właśnie tego pierwszego przewrotu. W kontekście tutaj Szujskiego, o którym pan wspomniał, to też mamy pewien mit, bo często się mówi, że tutaj mamy hołd carów ruskich, prawda? Tylko mała tutaj rzecz bardzo istotna. Szujski w tym czasie już nie jest carem. Tak więc tutaj, no oczywiście mamy także piękny obraz hołd carów, natomiast w tym czasie Szujski już nie jest carem. I to, co mnie jeszcze jako historyka bardzo razi w tym filmie w kontekście historycznym, i to akurat uczulony jestem, bo jestem miłośnikiem wojskowości, historii wojskowej, patrzę na husarię. Husaria jest przedstawiona w karygodny sposób i nie mamy szczęścia, niestety nie mamy, mówię to z wielkim smutkiem.
A ja miałem wrażenie, że reżyser bardzo lubił tą jednostkę, bo on przedstawił husarię tak, no, bardzo finezyjnie.
Nawet finezyjnie, bo oczywiście problem jest jaki? Kiedy patrzymy na tą formację, to widzimy, że husaria jest wszędzie, ale husaria, patrząc w kontekście historycznym, husaria to jest elitarna jednostka, która jest bardzo droga w kontekście tutaj wyposażenia.
A nie trząs sił Rzeczpospolitej.
Dokładnie tak. Tym trzonem raczej zazwyczaj to byli pancerni. Oni się najczęściej pojawiają. A pod koniec wieku XVII, jak nawet pisze Jędrzej Kitowicz, to oni stanowią większość tych jednostek, ponad 70%. I jak Kitowicz pisał, jak się pancerny ubierze, to będzie lepiej wyglądał niż husarz. Natomiast w kontekście tu, jak jest przedstawiony. Pierwsze, przede wszystkim Husajla cały czas jest ze skrzydłami. Tymi skrzydłami jest cały problem, ponieważ te skrzydła są przytwierdzone do siodeł, a też może być i do zbroi. A po drugie, jak patrzymy sobie na listy przepowiednie, czyli te listy, które pokazywały nam, jak organizować poszczególne jednostki na czas wojny, to tam była bardzo jasna i klarowna decyzja, że tutaj od rotmistrza zależy, czy te skrzydła będą, czy też nie. Natomiast skrzydła generalnie są wykorzystywane do parad. I te skrzydła, które widzimy w tym filmie, to według mojej wiedzy to są skrzydła paradne. A już zakrwawa po prostu okpinę to, kiedy husaria atakuje bramę. No to husaria musiała mieć przygotowane przedpole do walki. To nie jest tak, że husaria jest wykorzystywana wszędzie. Przypomnę jeszcze tutaj cudowną scenę, która zniszczyła mit husarii. Pan Hoffman w filmie Ogniem i Mieczem pokazuje, kiedy mamy atak w czasie bitwy pod Żółtymi Wodami, kiedy husaria rusza na wojska kozackie i wpada w błoto. No to rotmistrz, który dowodziłby takim atakiem, no raczej mógłby się schować pod ziemię, bo nigdy husaria nie atakowała w taki sposób. Wielką tajemnicą husarii, która jest bardzo prosta do odpowiedzenia, jest to, że husaria ma tą niebywałą siłę, tą siłę tego walca, tarana, jest to, że musi mieć przygotowane pole i siła jest w tych ostatnich kilkudziesięciu metrach. Dla pierwszego rzędu to jest 30, dla drugiego rzędu i trzeciego i czwartego, jeżeli są te pozostałe rzędy, to jest 60 metrów i to jest tajemnica. Natomiast pokazanie husarii w taki sposób i tego, jedna z tych scen ostatnich, kiedy ten biedny husarz płoną mu te skrzydła i tutaj taka, no właśnie, znowu baśniowa scena, no jest nieprawdą i pokazuje tą husarię w taki sposób wynaturzoną, tak więc nie mamy szczęścia. Nie wspomnę filmu Odsiecz Wiedeńska, bo to jest najgorszy film w kontekście pokazania husarii. Gorszego nie widziałem. Nie mamy szczęścia. Także jest dużo przekłamania w kontekście tutaj jednostek wojskowych, systemu walki. Parę rzeczy jest prawdziwych, no w kontekście tutaj hiszpańskiej sztuki szermierczej, w kontekście tutaj puszkarzy, to tak. Tu jest to ciekawe przedstawione. Natomiast polska husaria, mimo że reżyser z wielką tutaj estymą do tego podchodzi, ale w kontekście i paradności, że oni są ładni, prawda, że tak wyglądają, tak dostojnie. Natomiast nie ma to nic wspólnego z całym szacunkiem z rzeczywistością.
No tutaj mogę jeszcze od siebie jedno dodać, że nawet jeżeli pojawiłyby się te skrzydła na polu bitwy, dajmy na to, że tak było, prawda? Dajmy na to, że tutaj reżyser...
One się pojawiały. One się,
tak,
powiedzę
tak,
słowo,
tak.
One się mogły pojawić.
Tak, tylko jedna rzecz. Na pewno husarze nie mieli wtedy dwóch skrzydeł. Tylko jeżeli już jedno przytroczone do siodła. Bo to, co reżyser pokazuje, to jest raczej druga połowa XVII wieku, czyli jesteśmy
już
daleko,
powiem, tak.
Daleko po tych wydarzeniach.
Tutaj jeszcze to powiem, panie redaktorze, ze tymi skrzydłami to jest w ogóle, tutaj jest dosyć duży problem, bo w późniejszym czasie też jak można było, bo kiedy mówimy o husarii, mówimy o pancernych, to no, powinniśmy patrzeć na to holistycznie. Bo też mówiło się, kiedy przychodził tutaj żołnierz na pole bitwy, to tak mówiło się, że przychodzi samotrzeć. Co to oznaczało? Że on przychodził i przychodził w otoczeniu swoich tak zwanych pocztowych. I czy to był husarz, czy to był pancerny, on przychodził z dwójką, trójką, co najmniej swojego orszaku pocztowych. I teraz na polu bitwy, jak było można rozpoznać właśnie husarza od pocztowego? Husarz zazwyczaj, jeżeli już występował ze skrzydłami, miał dwa skrzydła, a pocztowy miał jedno. Co się też później będzie zmieniało w kontekście tego, jak z tymi skrzydłami. Natomiast no, kwestia skrzydeł jest kwestią dyskusyjną i zawsze tutaj, zawsze jest
to możemy
problem,
osobny program na ten temat zrobić,
dokładnie
bo
tak.
To jest
czy te skrzydła
ogromna
były, czy nie były.
Legenda, dokładnie.
Tak, dokładnie tak, czy one były, czy nie były, czy występowały, czy nie występowały, czy były przy siodle, czy były przy zbroi. Natomiast na całe szczęście są pasjonaci, którzy znakomicie ten temat rozbili, bo tak naprawdę jeszcze kilkanaście lat temu nasza wiedza o husarii była w powijakach. Natomiast pojawiło się kilku z naprawdę z znakomitych badaczy, szczególnie z panem doktorem Sikorą na czele, którzy ten temat naprawdę do surowego korzenia rozpracowali i nasza wiedza w tym momencie w kontekście sił zbrojnych polskich w wieku XVI, XVII czy XVIII w kontekście tych ciężko zbrojnych husarzy jest znakomita.
To skoro mówimy o scenach batalistycznych i o wojnie, to przenieśmy się teraz do oblężenia Wołkołamska, bo tutaj reżyser też troszeczkę pomieszał chronologię, bo to oblężenie nie było tak, jak film przedstawia, przecież przed zdobyciem
dokładnie
Moskwy,
tak.
Tylko
tylko
w grudniu 1612 roku, kiedy Polacy skapitulowali już w Moskwie. To
dokładnie
było oblężenie
tak.
Nie tak długie, nie tak ogromne, tylko trwało zaledwie kilka dni. Zresztą armia Zygmunta III Wazy no, była już zmęczona, bo to przecież była zima i było gorzej przecież z aprowizacją dla armii.
Dokładnie tak. Także tutaj też próbowałem się nad tym zastanawiać, kiedy po raz pierwszy oglądałem ten film i dlaczego tak to pomieszano. I znowu kładę to na karb jakiejś pewnej wizji artystycznej, Patrząc w kontekście tutaj takim dla widza, to uważam, że te sceny batalistyczne w kontekście też i doboru rekwizytów, doboru strojów są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I to jest jakby też kolejny jakby ukłon w stronę tutaj scenografów, że do tego przygotowali się dobrze. Także te 12 milionów, które oficjalnie zostały wprowadzone do tej produkcji, widać, gdzie one zostały zainwestowane, bo tutaj te sceny batalistyczne, no pomijając pewne tutaj niuanse, to naprawdę zostały przygotowane z dużym kunsztem. Ciekawie się na to patrzy w kontekście właśnie tutaj tych działań, tylko znowu, niestety wizja artystyczna zniszczyła kwestie historyczne, co jest bardzo, no bardzo smutne, bo tak być nie powinno, bo to bardzo mocno znowu fałszuje nam historię i też wprowadza odbiorcę, czy to rosyjskiego, czy odbiorcę polskiego na złe drogi, bo tak nie było. Także tu to wymieszanie tej historii, ja rozumiem, że historia może być kanwą pewnej opowieści i jestem w stanie to zrozumieć, natomiast dla mnie nie do zrozumienia jest to, kiedy tą historię się zakłamuje. To już jest dla mnie bardzo smutne i dlatego też, kiedy rozmawiamy z moimi studentami na tym filmie, ja oczywiście nie odradzam im tego filmu, wręcz przeciwnie, niech oglądam, natomiast muszą do tego podchodzić bardzo krytycznie, z tym, że tutaj nie tylko są niuanse, tu są już błędy, ja bym powiedział nawet, że wielbłądy, tak więc w kontekście tej wiedzy historycznej. Zabrakło dobrego konsultanta historycznego.
To jest nasza puenta. Moim i Państwa gościem był Marcin Gadocha, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, bardzo dziękuję Państwu. Życzę miłego wieczoru. Dobranoc.
I oczywiście zapraszam za tydzień.